Witam serdecznie i zapraszam do Słowa Bożego. Czytamy z pierwszego listu świętego Jana z rozdziału 4. Pierwszy list świętego Jana, rozdział 4. Będziemy mieli także wyświetlony tekst, więc może się uda, jak ktoś nie wziął ze sobą Biblii, uczestniczyć czytając. Mówią, że słuchanie i patrzenie jakoś jest lepsze niż tylko samo słuchanie lub tylko samo patrzenie. A więc posłuchajmy i popatrzmy. Od wiersza 9 do wiersza 17. Będę czytał, może będzie troszkę inne wydanie. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawia się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowanie. Jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym. W tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. A kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Amen. Ojcze Wszechmogący, chcemy Ciebie prosić o światło Twojego Ducha, wyznając, że z własnej mądrości i wysiłków, zdolności i talentów nie wystarczy nam, aby rozpoznać, co chcesz przekazać. Potrzebujemy oświecenia Twojego Ducha, potrzebujemy Twojej mądrości, aby ten, który był inspiracją dla pisarzy, był także inspiracją i dał komentarz dla nas, rozważających i czytających Twoje słowo w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Wolałbym osobiście, żeby oni jeszcze te trudne piosenki, pieśni pograli, bo świetnie im szło w tym okrojonym składzie, zdecydowanie lepiej niż w rozbudowanym, ale czas na rozważanie słowa. Chciałbym was, siostry, bracia, dzisiaj oczywiście bez, może nie będzie to zbyt oryginalne, ale chciałbym was dzisiaj zaprosić na świętowanie, w tej rozważaniu świętowanie, które dzisiaj mamy w kalendarzu, świętowanie, któremu na imię Święto Trójcy Świętej. Zresztą Przemek nas do tego już na początku nabożeństwa zaprosił, a Bożenka, przygotowując wystrój stołu komunijnego, dzisiaj także zaserwowała ten, który związany jest z tym świętowaniem. Jakby ktoś nie zauważył. Tam jest trikwetra. Bardzo serdecznie zapraszam. Można później sobie pójść, podejść, zobaczyć, jak wygląda. Ten obrus jest tylko na to święto. I rozumiem, że już go więcej nie zobaczymy znowu. Mhm. A może nawet go już nie zobaczymy, bo jak znam Kasię z kolei, to za rok będzie już inny. Daj, Panie Boże. zapraszać na Święto Trójcy Świętej to jest oczywiście coś dla człowieka niewyobrażalnie trudnego, bo chcemy oczywiście, wszyscy mamy tę świadomość, że gdy mówimy o Trójcy Świętej, o Bogu, tu w Kościele, czy w ogóle między sobą, to aniołowie, myślę, mają niezły ubaw. Bo, no cóż, z naszym ograniczonym umysłem, żeby nie powiedzieć wręcz bardzo ograniczonym umysłem, chcemy mówić o rzeczach, które wykraczają poza wszystko. Krótko mówiąc, my, którzy nie rozumiemy świata, który jest wokół nas, mamy wobec niego więcej pytań, a im więcej badamy, tym więcej mamy świadomość, nie wiemy. Nie rozumiemy tego, co się dzieje w związku z człowiekiem i kim jest człowiek. Mamy przy pomocy naszych własnych rozważań mówić o Bogu. Byłoby to rzeczą niemożliwą. Dlatego dziękujemy, że mamy Słowo, które nam objawia. Ale nawet Słowo, które nam objawia tajemnicę Boga, objawia ją w taki sposób, że nie potrafimy wszystkiego zgłębić ani od razu, ani do końca. Poznawanie Boga jest rzeczywistością, która przytrafiła się każdemu człowiekowi, który zachwycił się Chrystusem. Gdy się zachwyciłeś Chrystusem i poszedłeś za Nim, to właściwie reszta twojego życia, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, polega na zgłębianiu tej tajemnicy, jaką jest Bóg, na poznawaniu Boga. Reszta naszego życia będzie polegała na poznawaniu Boga i wiemy też doskonale, że poznając, nigdy tu nie osiągniemy stanu, w którym moglibyśmy powiedzieć, poznaliśmy, wiemy wszystko. Myślę, że każdy z nas miał takie doświadczenie, które było moim udziałem, gdy nawrócenie, gdy spotkałem Chrystusa, gdy uwierzyłem, że jest Mesjaszem, że jest moim Panem, że jest Zbawicielem, że umarł za moje grzechy. Wtedy zacząłem na gwałt czytać Słowo i wszystko, co było wokół, komentarze. I wydawało mi się, że już o Nim wiem. Mogłem o Nim mówić, mogłem wykładać, mogłem cytować całe partie tekstu tak, jak tego dzisiaj nie potrafię. Jakąś pamięć miałem wtedy lepszą. Ale żyjąc dłużej, uświadamiałem sobie, że troszkę to przypomina mi w pewnym momencie Hioba, który mówi, ze słyszenia wiedziałem o Tobie, ale tak naprawdę nie znam Ciebie. I myślę, że to jest taka ambiwalencja, która jest w nas. Wiemy o Bogu i ze słyszenia dociera do nas wiele prawd i moglibyśmy nieraz wiele mądrych słów powiedzieć, ale mamy świadomość, że poznanie Boga i wiedza o Bogu, a szczególnie wiedza dotycząca Trójcy, jest rzeczywistością, która przenika tylko... Przekracza to, co ja mogę powiedzieć. Ona dotyczy mojego życia. W jakimś sensie ona wpływa na moje życie. I tutaj, czytając ten tekst, który jest dzisiaj podstawą mojego rozmyślania, wiersz 17, który został tutaj zakreślony tak trochę tłustszym drukiem, jest takie zdanie, które jeszcze raz końcówka tego 17 wiersza. Gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy. Tacy i my jesteśmy w świecie. To jest... Czytałem ten tekst i pomyślałem sobie, czy nie jest on jakimś śladem, w którym widzimy, że mówienie o Bogu i nauczanie o Bogu i mówienie o Trójcy i mówienie o Ojcu, o Synu, o Duchu jest... Może być rzeczywistością tylko na poziomie intelektualnym, ale Jan chce nam powiedzieć i w samym tym fragmencie mówi nam wyraźnie, że tu nie chodzi o rzeczywistość intelektualną, nie chodzi o to, co wiesz o Bogu, nie chodzi o to, co wiesz, nie chodzi o to, ile cytatów znasz, nie chodzi o to, jak dobrze umiesz wiersze z Biblii na pamięć, nie chodzi o to, jakie mogłeś skończyć szkoły, chodzi o to, aby... Taki jak On jest, abyśmy tacy i my byli. A więc nie o wiedzę tylko, a może nie przede wszystkim. Dla nas oczywiście, jako dla spadkobierców kultury antyku rzymskiego i greckiego, wiedza, prawda to wiedza. poznać prawdę, to znaczy poznać, jak rzeczy się mają, jaki jest stosunek rzeczywistości do tego, co sobie wyobrażamy. Wiemy, że w kulturze semickiej ta sytuacja jest zupełnie różna, bo poznać prawdę to znaczy wejść w relację, a nie tylko intelektualną, ale osobową, całościową. I chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, gdy zgłębiamy tę tajemnicę. Autor tego listu, w nagłówku jest napisane Jan, więc nie będziemy dyskutować. Jak w nagłówku napisane Jan, to Jan. Jeśli założymy, że to był ten Jan, czego nie musimy czynić, bo jak wiemy, nagłówki nie są natchnione, w związku z tym możliwość dyskusji istnieje. Jeśli założymy, że to jest ten Jan, to według tradycji kościelnej, według tego, co wiemy, ten list napisał pod koniec swojego życia. Jako młody człowiek, może kilkunastoletni, niektórzy mówią kilkunastoletni, może wręcz 14-15-letni. No nie będziemy się o to spierać, bo trudno powiedzieć, ale generalnie tradycja ujmuje Jana jako jednego z najmłodszego, kilkunastoletniego chłopaka. Może w wieku Mikołaja, może w wieku Arka. Rozpoznał Jana Chrzciciela jako proroka i poszedł za nim, a potem będąc blisko Jana Chrzciciela, bo jakoś najwyraźniej umiłował proroków, usłyszał słowo, które Jan Chrzciciel powiedział o Jezusie z Nazaretu. To jest Baranek Boży. I coś w nim jakby pękło, coś, co spowodowało, że gdy tylko usłyszał te słowa, gdy spotkał się z osobą Jezusa w taki sposób jakby zupełnie nieosobisty, wyruszył za nim. Pamiętamy wszyscy tę scenę, gdy idzie za nim razem z kimś i Jezus się obraca, mówi, gdzie idziecie, a czemu idziecie? A oni pytają, gdzie mieszkasz, Panie, gdzie mieszkasz? I poszedł i pokazał, gdzie mieszkasz. Tak się zaczęła ich przygoda, Jezusa i Jana. Ta przygoda toczyła się przez wiele lat. Najpierw, gdy chodził z Jezusem tu na ziemi, potem, gdy Jezus został wzięty do nieba i Jan stał się jednym z ważnych świadków Jezusa Chrystusa, aż do końca jego życia. Święty Hieronim, taki autor z IV-V wieku, napisał kiedyś w tradycji, przekazał nam, że Jan umarł jako starzec w Efezie i nie mógł już chodzić. Pod koniec życia przynosili go na nabożeństwo. Nie był w stanie chodzić, ale także nie był w stanie mówić. W związku z tym przynosili go, prosili, żeby coś powiedział i on tak bardzo zdawkowo mówił. Ale gdy już go tak mocno poprosili, to według Hieronima mówił tak, dzieciaczki, albo w innej wersji synkowie. Nie wiem, czy tam nie było sióstr, ale mówił synkowie. Miłujcie się, tak powiada tradycja. Piękna tradycja, oczywiście rzewna. Niekoniecznie prawdziwa, jak zawsze z tradycjami jest, ale taka, która jakoś tak przekonuje nas, że ta treść, którą tutaj w tym liście odnajdujemy, to wezwanie, nie było tylko kolejnym tematem, ale samą istotą życia. Zapytali go, czemu za każdym razem, gdy cię prosimy, żebyś nam coś powiedział, ty powtarzasz nam to samo, mówisz, dzieciaczki, miłujcie się. On powiedział, bo reszta to komentarz. Reszta to komentarz. I myślę, że dzisiaj docieramy do sedna tego. Gdy czytamy cały ten tekst, który tutaj przed nami wyświetlony, widzimy, że znajdujemy tu sporo tematów, które znajdują się charakterystyczne u Jana. Powinienem zamilknąć w tym momencie, bo jest dzisiaj między nami człowiek, który pisał kilka książek na temat Jana i mówić na temat Jana przy nim to po prostu jest tak jakby od razu skoczyć do studni. Ale z racji tego, że generalnie on mówi, a ja słucham, dzisiaj jest o trochę odwrotnie w tym momencie, więc chyba, że nie wytrzyma i wyjdzie. Po pierwsze, widzimy tu kilka tematów takich, które są charakterystyczne dla Jana, jak miłość Boga, która objawiła się w ten sposób, że Bóg posłał Syna. Jest to taki temat, który oczywiście jest tematem występującym w całym Piśmie, ale u Jana jest charakterystyczny. Bóg, miłość Boga objawiona została w Synu, a dokładnie w tym, że Bóg posłał swojego Syna. W tym się objawiła miłość Boga. Miłość Boga, możemy ją dostrzec w stworzeniu świata, możesz ją dostrzec w tym, że żyjesz, możesz dostrzec w tym, że jeszcze żyjesz, możesz dostrzec w tym, co powiedziała Jola, że pomimo tego, że nie, no, są te trudności i te kłopoty, ciągle żyje i ciągle doświadcza różnych objawów dobroci. Ale my chcemy powiedzieć za Janem, miłość Boga w pełni objawia się właśnie w tym wydarzeniu, objawiła się w tym wydarzeniu, że Bóg posłał Syna. I to, że żyjemy, zawdzięczamy wyłącznie temu, że Bóg posłał Syna. Gdyby Go nie posłał, my byśmy nie żyli. Oczywiście moglibyśmy istnieć, ale u Jana to słowo żyli oznacza coś więcej niż tylko oddychali, jedli, spali. Bo możemy oddychać, jeść i spać, możemy pracować i być umarli. A więc to, że stajemy się ożywieni i żyjemy dzięki Synowi. Miłość polega na tym, mówi dalej Jan, że zostaliśmy tą miłością obdarowani. I to najpiękniejszy tekst, który mówi, że miłość polega na tym, że nie my umiłowaliśmy, tylko że zostaliśmy umiłowani. Tak? I to jest jakby istota tego tekstu, ale także całego przekazu Jana. Tajemnica tutaj tego tekstu chce nam powiedzieć coś takiego. Nie ty umiłowałeś Boga, nie ty Go poszukiwałeś, nie ty stałeś się tym, który zabiegał, ale to On był, przepraszam za wyrażenie, bo to nieteologiczne, On był, przyjął postać petenta. I to On stukał do twojego życia, On stuka do twojego serca, On szuka ciebie, On jest tym, który chce ci to zaoferować. Nie lubimy domokrążców. Wszyscy nie lubimy, jak przychodzą do nas, stukają, pukają, mówią, że mają coś do sprzedania. Zawsze czujemy, że ktoś chce nas wykolegować. Zawsze czujemy, że ktoś chce nam wcisnąć jakiś lichy towar, ale widocznie już jest tak lichy, że to trzeba osobiście człowieka posłać. Bóg oczywiście nie jest kimś takim, ale zniża się do pewnego poziomu, do poziomu poszukiwania człowieka i ofiarowania mu czegoś, czego człowiek nie może otrzymać w inny sposób. Obraz domokrążcy nie jest dobrym przykładem i na pewno należałoby się szybko z niego wycofać, ale zostanę przy nim, bo jest właśnie pasującym w tym sensie, że Bóg się nie wstydzi przyjść do człowieka i ofiarować mu to, co ma, czego człowiek sam z siebie nie może mieć. Wydaje się, że to my panujemy nad nim, że to my decydujemy o tym, czy go przyjmę, czy go nie przyjmę, ale gdy otwieramy serca, to się okazuje, że jednak ta rola panującego i przyjmującego się zasadniczo zmienia. I tutaj w tym tekście jednym z kluczowych słów, które szalenie mi się podobają, jest słowo, czy jest temat zamieszkania. Zamieszkania. Zobaczcie, ile razy byłoby to użyte, gdybyśmy chcieli to sobie przeanalizować. Jezus jest Synem Bożym, kto wyzna, że Jezus w tym mieszka Bóg. Mieszka. To samo słowo, które później mówi, kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg mieszka w nim. Mieszka, mieszka, mieszka. W tym miłość doszła do doskonałości, prawda? To jest coś, co i wcześniej. Mieszkanie. Mieszkanie jest tym, o czym mówiła tutaj Hania? Tak, to Hania wspomniała dzisiaj, że na początku, że jesteśmy rodziną, która wspólnie ze sobą przebywa. To jest pewien temat, który tutaj u Jana także występuje. Jesteśmy i stajemy się domownikami. Jesteśmy kimś bliskim. Nawiązujemy ze sobą relacje. Jesteśmy kimś, kto nie znał siebie nawzajem. Zebrał nas ten jeden głos, który usłyszeliśmy w sercu i który nas przyprowadził do Jezusa Chrystusa, do Ojca i który spowodował, że dzisiaj jesteśmy tutaj. To nie są wszystkie tematy. Jest tutaj także inny temat, który wiąże się z tymi trzema osobami. Ojciec posyła Syna, a jednocześnie Ojciec mieszka w Synu, Syn mieszka w Ojcu. To są te tematy, które oczywiście, ktoś powie, to jak to jest, kto w kim? To wspólne zamieszkiwanie, które jest oczywiście pewną metaforą. Ale jest tutaj także mowa o tym, że po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że Ducha swojego nam dała. Więc jest jeszcze tutaj i ta osoba, która występuje między Ojcem a Synem, ten Duch, który jest nazywany zazwyczaj u nas Duchem Świętym. I te tematy mieszkania Ojca i Syna wiążą się z tym Duchem, którego Bóg udziela, którego nam udziela, którego jesteśmy jakby udziałowcami, któremu otrzymaliśmy. gdy analizujemy sobie, oczywiście nie będziemy tego analizować, i chcę zwrócić Waszą uwagę na ten ostatni tekst, na ten ostatni wiersz i na to słowo, które tam jest powiedziane, gdyż jaki On jest, takim i my jesteśmy na tym świecie. Zwróćcie uwagę, to jest mocne wyrażenie, wręcz bym powiedział trudne, bo byśmy chcieli raczej powiedzieć, jaki On jest, takim my będziemy, tak? Bo wtedy rozumiemy, kiedyś będzie taki czas, że będziemy jak On, że będziemy do Niego podobni. Przyjdzie dzień, kiedy już będę mógł powiedzieć, jaki On jest, taki jestem. Nie wiem, czy przyjdzie, ale mam nadzieję, może tam gdzieś w niebie. A tymczasem to słowo jest jak zwykle słowo szokujące i mówi nie będziemy, ale jesteśmy. Możemy powiedzieć, że człowiek jest bardzo często zaskoczony samym sobą. Nieraz bardzo pozytywnie. Nie wiedziałem, że mnie stać na taki odruch, na jakiś gest miły. Ktoś mi nadepnął na odcisk, a ja po prostu nie zabiłem człowieka, ale się nawet uśmiechnąłem i powiedziałem, nic się nie stało. A gdy przycisnął, powiedziałem, dalej się nic nie dzieje i nie miałem żadnej... Jesteśmy nieraz zaskoczeni. Nie wiem, czy wam się to przytrafia jeszcze kiedyś. Czy jesteście jeszcze kiedyś zaskoczeni tym, jacy jesteście fajni? Czy komuś się coś takiego przytrafiło? Czy pamiętasz to w tym tygodniu? Byłeś zdziwiony, jaki jesteś fajny. Nie. A ja kiedyś się, popatrzyłem ostatnio w lustro i przestraszyłem się. Ale jakoś się uswoiłem z lustrem. Ale nie, może ktoś z was też miał takie doświadczenie, że pomyślał sobie, fajny. Zaskakujemy siebie samych nieraz z jakimiś zachowaniami, prawda? Że nas na to stać jeszcze, nie? Niestety najczęściej zaskakuje nas ta druga strona. To znaczy, jesteśmy najczęściej zaskoczeni tym, jacy nie jesteśmy fajni. To znaczy konkretnie, jak potrafimy być fatalni. To znaczy, nieraz wręcz wydaje nam się, że tylko tym jesteśmy zaskakiwani. Myślałem o sobie lepiej, ale okazuje się, że jestem tylko gorszy niż myślałem. I to jest jakaś cecha. Zrozumieć siebie samego, wejść jakby w relację ze sobą i zobaczyć, kim jestem, to nie wiem, czy możemy tak powiedzieć, to jest bardzo skomplikowany proces, tak? Bo jest w nas masa takich ukrytych miejsc, albo masek, które nakładamy, albo komór, które chowamy, albo jeszcze przepraszam za wrażenie, den, tak? Jak już myślimy, że już rozumiemy, że już coś poznaliśmy o sobie, że już wiemy, kim jesteśmy, wtedy okazuje się, że pojawia się jakieś zachowanie nasze, które rozbija nasze wyobrażenie o sobie i szukamy dalej i głębiej i głębiej i możemy zadać sobie pytanie, czy człowiek jest istotą, która rozpoznaje siebie w taki sposób, że może powiedzieć, wiem, kim jestem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeśli ja nie wiem, kim jestem do końca, gdy rozpoznaję, że jestem inny niż mi się wydaje, to co dopiero Bóg, który jest daleko większy. Więc gdy stajemy wobec tematu, gdy ktoś nam chce powiedzieć, że sprawa z Bogiem jest bardzo prosta, jest po prostu bytem prostym, niezłożonym, nieporuszalnym, jest zjawiskiem, które jest absolutem, jest doskonałym i koniec kropka, to są pewne słowa, slogany, które możemy powiedzieć, ale one tyle mówią ci o Bogu, co to, jaki ty jesteś, tak? Że ty jesteś skomplikowanym bytem i tak dalej. No ale co to znaczy, tak? Co to znaczy? Chcemy więc powiedzieć, że jesteśmy przede wszystkim istotami złożonymi i kiedy ktoś próbuje nam powiedzieć coś o Bogu, że to wszystko jest proste, wiemy, że upraszczanie mowy o Bogu prowadzi nieraz do bardzo dobrych rzeczy, bo to jest dobrze, nie komplikować, ale bardzo często okazuje się, że wprowadza nas to w pewne maliny, bo okazuje się, że my sami o sobie nie możemy powiedzieć, że jesteśmy prości, sami o sobie dużo nie możemy powiedzieć, widzimy, że jesteśmy skomplikowani, że na dodatek jesteśmy bardzo tajemniczym stworzeniem, nie do końca zrozumiałym, prawda? Ale więcej. Jesteśmy w trudnej sytuacji, ponieważ musimy badać siebie samych. A wiecie, człowiek nie może być sędzią w swojej sprawie, a na pewno nie może być nim sprawiedliwie. Człowiek nie jest w stanie ocenić sam siebie i człowieka, ponieważ oceniając różne rzeczy, jeśli masz pewne trudności, kłopoty, jeśli masz pewne kłopoty z jakimiś, nie wiem, jakieś problemy, nie wiem, natury moralnej czy natury jakiejś intelektualnej, to te problemy, te kłopoty, te rzeczy będą rzutować na twoje mówienie o Bogu, o człowieku. One będą rzutować. One spowodują, że będziesz pewne rzeczy tak przekręcał, żeby wyszło na to, że no, jakoś jest po twojemu. Tymczasem tak naprawdę chodzi o to, że człowiek jest w trudnej sytuacji, gdy bada sam siebie, gdy zadaje sobie pytanie, kim jestem. Mądrzy filozofowie powiedzieli już dawno, że człowiek jest istotą rozumną i wolną. Czy tak możemy to zdecydować? Człowiek jest istotą rozumną i wolną. Czy ta definicja wystarczy? Oczywiście ona z jakiegoś punktu widzenia znowu nas upraszcza i mówi, tak, jestem istotą rozumną i wolną. Z drugiej strony, słuchajcie, konia z rzędem, kto się posługuje rozumem. Widziałem taki napis widziałem taki napis idąc na uczelnię, na ścianie było napisane, myślcie, to nie boli. Bardzo mi się spodobało. Myślcie, to nie boli. Wolimy nie myśleć, bo to jest bolesne. Więc istota naszej rozumowości polega często na tym, że zamiast rozumu posługujemy się stereotypami, pewnymi życzeniowymi wyobrażeniami o świecie, magicznymi wizjami relacji. A jeśli chodzi o wolność, z tym jest jeszcze gorzej, tak? Bo wolność bardzo często okazuje się, że w naszej perspektywie wolność to jest manipulowanie. Jeśli jestem w stanie wymanipulować coś. Mówiliśmy o tym w czwartek na rozważaniu, jak się osiąga zwycięstwo. Zwycięstwo się osiąga poprzez, powiedzieliśmy poprzez co? Kto był, to pamiętam. Poprzez przemoc, poprzez panowanie, poprzez przemoc. Tak się osiąga zwycięstwo. Tymczasem Ewangelia pokazuje nam, że Jezus Chrystus inaczej osiąga zwycięstwo i to zwycięstwo nie dokonuje się przez przemoc, choć wobec Niego ta przemoc jest realizowana. Chcę powiedzieć, wolność może się okazać złudą. Wiemy, że nawet niektórzy reformacyjni kaznodzieje i teolodzy, w tym również Luther i Calvin, mocno podkreślali, i to jest w ich teologii obecne, że człowiek nie posiada wolnej woli. Nie posiada wolności. Do tego stopnia, że nie posiada jej w ogóle. Posiada tylko swawolę, której z wolnością mylić nie można, oraz to, że miał, ale stracił i dzisiaj w żadnej postaci tej wolności nie posiada do tego stopnia, że każdy jego wybór moralny jest ostatecznie negatywny. Jeśli nawet widzimy, że on coś dobrego robi, to się okazuje, że motywacje były fatalne. Możemy powiedzieć za ojcami reformatorami, oni tak to nauczali. My chyba jako ewangeliczne środowisko nie bardzo się przejmujemy tym, co mówił Luther i Calvin. I w związku z tym zakładamy, że wolność jest pewnym elementem naszej konstrukcji człowieczej. Ale chcemy powiedzieć tak, czy definicja, że wolność i rozum definiują nas i określają, że jestem osobą, jestem człowiekiem, jestem istotą. Czy jest coś, co powoduje, że możemy powiedzieć, co to znaczy być człowiekiem? Czyli istota rozumna i wolna, czy to wszystko? Może tak mogą powiedzieć jacyś badacze z różnych perspektyw naukowych. Jako chrześcijanie chcemy powiedzieć coś innego. Człowiek to jest istota, która jest kochana. To jest definicja człowieka według Biblii. Oczywiście człowiek jest rozumny, człowiek jest wolny, ale człowiek jest istotą kochaną. I to jest jakby całe objawienie, które jest tutaj zawarte. Oczywiście jego jakaś jedna część, ale istota. Człowiek jest istotą kochaną. Ten tekst nam o tym mówi, że Bóg, zanim świat powstał, że Bóg tak umiłował świat, i będzie to powtarzał Jan w tym miejscu, tak bardzo ukochał, że z tej miłości oddał swojego Syna. Aby jaką przekazać treść, jakie przekazać poselstwo, jaką naukę, jedną. A brzmi jak? Jesteś kochany. Nie kocham tak bardzo aniołów, nie za nich umarłem. Nie kocham tak bardzo zwierząt. Nie kocham tak bardzo wszystkich innych stworzeń, które stworzyłem ich z jakiegoś powodu, bo je kocham. Ale żadne z tych stworzeń nie umiłowałem do tego stopnia, żeby za nie posłać swojego Syna Jezusa Chrystusa. I my dzisiaj chcemy to powiedzieć i podkreślać w dzień tej tajemnicy i uroczystości Świętej Trójcy, że podstawową konstytucją człowieka jest to, że jest kochany. I to powoduje, że jestem człowiekiem. Nic innego. Bo człowiek może stracić rozum. Nie wiem, czy wam się przytrafiało. Straciłeś kiedyś rozum? Człowiek może stracić wolność. A wolność tak łatwo stracić. Ale tego, że jest kochany, nie traci. I to go konstytuuje. Ponieważ gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, czy używasz rozumu, czy jesteś wolny, jesteś nieustannie kochany. Możesz mieć tego świadomość lub kompletnie nie. Jeżeli masz świadomość, to możesz w tej miłości postępować jak człowiek, który wie, że jako kochany chce odpłacić miłowaniem. Jeśli nie wiesz, pozostaje to, jak mówiliśmy w rozważaniach na temat słońca i ślepoty. To słońce świeci, ale jeżeli jesteś ślepy, to ono mogłoby naprawdę mocno świecić, ale ty tak i tak nic nie będziesz widział, bo masz oczy zamknięte. No więc tak jest. Jeśli możesz mówić, nie wiem, czy jestem kochany, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie potrzebuje. Nie wiem, czy słyszeliście. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie potrzebuje. To znaczy, że jesteś ślepy, ponieważ jest ktoś, kto spowodował, że to, że istniejesz, to, że jesteś, swoje źródło ma wyłącznie w tym, że jesteś kochany. Jakby cię nie kochał, by ciebie nie było. Nie byłoby ciebie jako człowieka, nie byłoby ciebie jako tej konkretnej jednostki. I ta sytuacja powoduje, że Jan chyba, oprócz tego, że jest doskonałym teologiem, jest także człowiekiem, który objawia nam też jakby istotę człowieczeństwa, mu pokazując nam, co to znaczy być człowiekiem. Człowiek doświadczający cierpienia, doświadcza go z powodu krzywd, z powodu różnych czynników takich zewnętrznych. Ale chcę zapytać was, czy jedną z największych krzywd, jakie spotyka człowieka, nie jest brak miłości? To jest największy, możemy powiedzieć, jeden z takich fundamentalnych naszych poczuć. Człowiek może powiedzieć, mam wszystko. Mam co jeść, mam gdzie spać, mam gdzie pracę. Mogę mieć nawet rodzinę, ale jeżeli nie mam poczucia bycia kochanym, to mam poczucie krzywdy, mam poczucie niezrealizowania. Jestem nie człowiekiem. Nie do końca. W tym sensie chrześcijanin jest w lepszej sytuacji, ponieważ wie, że jest kochany. Ale bardzo często jest to tylko teoria, która powoduje, że ja wiem, że jestem kochany. Ale ostatecznie jakby teoria nie wpływająca na moje życie. Tutaj Jan chce nam powiedzieć, jaki on jest, takim my jesteśmy. On jest jaki? Nie chcemy wchodzić w jakąś poważną teologię. Przygotowałem sobie poważniejsze, takie bym powiedział, teologiczne rozważanie z masą cytatów. Ojenki. Ale zamiast tego wszystkiego chcę, żebyśmy zwrócili uwagę na co innego. On jest w Synu, a Syn w Ojcu. Nic nie rozumiem. Jeszcze nie zacząłem mówić i już nie rozumiem. I jeszcze dodatek udzielają sobie Ducha. Mądrzy teologowie, święty Augustyn, powiedzą nam bardzo ważne definicje na ten temat, ale nie chcę o tych definicjach mówić i nie chcę się z wami nad nimi zastanawiać. Chcę raczej powiedzieć tak, jaki On jest, taki my jesteśmy. Jaki On jest? Jest Bogiem. Ale jest Bogiem, w który mieszka w Ojcu i w którym Ojciec mieszka. Jest Bogiem, który ma twarz Ojca, ale ma twarz Chrystusa, ma twarz Jezusa. Jest Bogiem, mającym twarz Jezusa. Moglibyśmy na ten temat powiedzieć bardzo wiele rzeczy. Na przykład jest taki zbiór tekstów mówiących o tym, że Bóg stworzył świat. W tych slajdach by to nawet można znaleźć. Że Bóg stworzył świat. Jest to taki tekst, jeśli pozwolicie, go sobie szybciuśko znajdę. Może tylko dla przykładu. Znajduje się Izajasza 44:24. Izajasza 44:24. Ja Pan, Stwórca, wszystkiego. Ja sam rozciągnąłem niebiosa i sam ugruntowałem ziemię. A kto był ze mną? Pyta Izajasz. Jeszcze raz. Izajasza 44:24. Popatrzymy się za chwilkę na ten tekst, bo myślę, że poza tym, że usłyszeliśmy, powinniśmy też go zobaczyć. Izajasza 44:24. Ja sam, stwórca wszystkiego. Ja sam. Zwróćcie uwagę, bo podkreśliłem tutaj Twój Odkupiciel i to Pan jest napisane tymi świętymi spółgłoskami. Stwórca, Twój Stwórca w łonie Matki. Nie jesteś tylko dziełem rodziców. Ja, Pan, Stwórca wszystkiego. I zadajmy sobie pytanie. Ja sam rozciągnąłem niebiosa. Ja sam ugruntowałem ziemię. I sam zadaję pytanie. I kto był ze mną? To jest tylko taki drobny przykład. Możemy odpowiedzieć na to pytanie? Poproszę o kolejny slajd, to zobaczymy. Wszystko przez Niego, przez Logos powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Na świecie był i świat przedań powstał, ale świat go nie poznał. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko. Co jest na niebie, na ziemi, rzeczy widzialne, wszystko, rzeczy niewidzialne, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Mówi Hebrajczyków, przemówił do nas przez Syna w ostatnie dni, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego wszechświat stworzył. A jeszcze ostatni slajd powie nam coś, autor listu do Hebrajczyków, co jest zaskakujące. To jest tekst od 7 wiersza, 1 rozdział. Mówi autor tego listu tak, o aniołach wprawdzie mówi, aniołów swoich czyni wichrami, a sługi swoje płomieniem ognia, ale do Syna mówi, tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Do Syna tak mówi. Kto mówi do Syna? Ojciec. Bóg mówi do Syna. I mówi do Syna, Boże mój. Mówi, tron Twój, o Boże. I mówi, berłem sprawiedliwości, berło królestwa Twego. Umiłowałem sprawiedliwość. To jest dialog między Ojcem i Synem. Gdy czytamy ten psalm, bo to jest wzięte z psalmu, nie widzimy tego. Ale autor listu do Hebrajczyków pokazuje nam to zupełnie w innej perspektywie. I mówi, dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem. Ta symbolika olejka, który jest jakby obrazem Ducha Świętego, który tu występuje. Olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. I wreszcie na koniec mówi, Ty, Panie, do Syna, na początku ugruntowałeś ziemię, i niebiosa są dziełem rąk Twoich. I wróćmy z powrotem do Izajasza. Te rozważania szły w tym kierunku, żeby pokazać Boga, który jest stwórcą, który mówi o sobie, ja sam stworzyłem wszystko, stworzyłem wszechświat, stworzyłem Ciebie, rozciągnąłem niebiosa, ugruntowałem ziemię i mam pytanie, kto był wtedy ze mną? A odpowiedź brzmi, Słowo. Albo byśmy powiedzieli, pierwsza odpowiedź, która brzmi, nikt. Gdy Bóg stworzył świat, nie było przy nim nikogo. Chcę to powiedzieć wyraźnie. Aby powiedzieć, nie ma żadnego innego Boga. Nie ma żadnego stwórcy. Nie ma nikogo obok mnie. Ja jestem Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I nie będziesz miał innego Boga obok, na równi. Nie ma żadnego innego Boga. Ja sam wszystko stworzyłem. I nie było nikogo obok mnie. I gdybyśmy na tym pozostali, moglibyśmy być dalej ludźmi mówiącymi o tym, że Bóg jest po prostu absolutem, siedzącym doskonale na tronie, w sposób cudowny sprawującym władzę, wyznającym tego czy innego, jednego Boga. Ale my jako chrześcijanie chcemy powiedzieć tak, to nie jest takie proste. Ponieważ widzimy, że ten Bóg, Stwórca, jest jednocześnie Bogiem, który tworzy ten świat w relacji z Synem. Wszystko przez Niego, dla Niego, w Nim powstaje. On rozciąga niebiosa i ziemię. I możemy zadać pytanie, kto? Ojciec czy Syn? A odpowiedź brzmi, i Ojciec, i Syn, i Duch. I chcemy, i moglibyśmy oczywiście ten wątek sobie rozciągnąć, ale żeby wrócić do tekstu Jana, chcemy powiedzieć, kwintesencją tego wszystkiego, co Jan tutaj mówi, jest to, że jesteśmy kochani i to, że Ojciec mieszka w Synu, Syn mieszka w Ojcu, to udzielanie Ducha jest zaproszeniem do tej miłości. I ten tekst mówi ni mniej, ni więcej jak to, że ty też możesz być miejscem, w którym mieszka Ojciec, być przestrzenią zamieszkania Boga. Dlatego ten tekst mówi tak, jaki jest On, tacy i my jesteśmy. To nie jest kwestia tego, że musisz się postarać, żeby być jak On, bo to jest niemożliwe, tak? Ty wiesz, że to jest niemożliwe. Nikt z nas nie może zostać kimś takim jak Bóg. Jak będziesz się starał, zostaniesz co najwyżej bałwanem, jak powiada Pismo, bo tak nazywa się bożki, tak? Będziesz się starał zostać bożkiem, będziesz co najwyżej idolem, będziesz bałwanem. Nikt z nas nie jest w stanie osiągnąć tego i to wiemy. A tymczasem Biblia mówi, jeżeli zamieszka w tobie, będziesz jak? Będziesz tym podobnym. Będzie On jest na świecie jako Ojciec i Syn i ty jesteś kimś, kto staje się przestrzenią Jego obecności. Chrześcijanin jest więc tym kimś szczególnym, kto rozpoznaje Boga w Jego wzajemnych odniesieniach i relacjach. Rozpoznaje Go właśnie tak, jak został, jak Jan przedstawił, jako tego, który kocha. Ojciec miłuje Syna, a Syn ponad wszystko miłuje Ojca. To umiłowanie Ojca ponad wszystko jest dosłowne, dosłownie ponad wszystko. Gdy Jezus bierze krzyż, ma świadomość, że oddaje swoje życie i że to nie jest sprawiedliwe. I że jest to coś niewyobrażalnego. I jest to jakieś wyjątkowo straszne doświadczenie, które po ludzku rzecz biorąc wywołuje w nim krwawy pot. Po ludzku w nim wywołuje lęk. Po ludzku w nim wywołuje wołanie i błaganie o to, żeby to się nie stało. Ale jednocześnie po ludzku powoduje, że staje wobec najcięższego pytania, czy Bóg może być w tym wszystkim obecny, w moim nieszczęściu, w mojej tragedii, w moim doświadczeniu, w moim nieporozumieniu. Jeśli jest Bogiem, autentycznie jest prawdziwym Bogiem, jest tym, który mówi o sobie, że jest Bogiem, to czy to jest prawda? Czy to jest możliwe, żeby ten Bóg mógł mnie w taki sposób zostawić, mógł mnie na taką ofiarę przyjąć, mógł mi pozwolić złożyć siebie samego w takiej ofierze? Czy jeżeli On mnie kocha, to czy nie powinien mi tego oszczędzić, to czy nie powinien mi tego wszystkiego odpuścić, czy nie powinno być tak, że moje życie powinno upływać w takim błogim stanie, bo kogo Bóg kocha, tego Bóg na pewno nosi na rękach, tego Bóg na pewno, wiesz, aniołowie noszą, tak? Żeby o kamień nie uraził stopy, żeby nie musiał się napracować, żeby nie musiał chodzić do pracy, do szkoły, żebyś miał wszystko, czego potrzebujesz. Czy to nie jest tak, że gdy Bóg kogoś miłuje, to powinno właśnie tak wyglądać życie, a nie życie Jezusa, który w taki sposób doświadczył? I wiemy, że to nie jest tylko, że to nie jest tylko życie Jezusa, tak? I wiemy o tym, że nasze życie jest wkraczaniem w to doświadczenie Jezusa. I z tego powodu, jeżeli zauważasz te trudności, przez które przychodzisz i te wszystkie zjawiska, które się dzieją tak negatywne w twoim życiu, to jest to pytanie o to, czy możesz być także Synem, który ufa. Czy możesz być także tym, jak On? Jak kto? Jak Bóg? Jak Jezus, który ufa Ojcu? Chcę, siostry i bracia, żebyśmy powiedzieli sobie jeszcze na zakończenie to, że możemy się wielokrotnie zastanawiać nad obrazem Trójcy. I dostrzegamy ten obraz w tak wielu rzeczach. We wspólnocie go widzimy. tym, że Bóg nie powołał nas osobno. W jedności Go widzimy, gdy się zbieramy i wspólnie jednym głosem możemy wołać do Pana. Widzimy Go nade wszystko jednak w jednej rzeczy, która tutaj została określona mianem testu w tym tekście. Jest taki test, jest egzamin. Jest egzamin z wiary, jest egzamin z Boga. Ten egzamin wygląda jak człowiek, który siedzi obok ciebie. Tak wygląda egzamin, który Bóg ma dla ciebie. Tak wygląda ten test. Ten tekst mówi tak, jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda twoja miłość, chcesz zobaczyć, jak wygląda twoja wiara, chcesz zobaczyć, jak wygląda twoja wiara, wiary nie można zobaczyć. Może jest jak ziarnko gorczycy, może jest jak fasola, a może jest jak dąb. Ale kto wie, jaka jest moja wiara. Ale Bóg nie chce, żebyś został z tą niewiedzą. Bóg mówi, jest sposób, żeby sprawdzić, jaka jest twoja wiara i wygląda ona dokładnie jak twój sąsiad. Jak człowiek, o którym nam mówił Jaś, gdy mówił nam o swoim naczelniku. Jak człowiek, który go nieraz nęka i zadaje mu 1000 pytań, nie zawsze wygodny, nie jest zawsze fajny. Ten tekst mówi tak. Jeżeli miłujesz Boga, którego nie widzisz, a nie darzysz szacunkiem, zaufaniem, a miłością człowieka, którego widzisz, to nie jesteś zgodny. To kłamiesz. Jaki ma związek miłowanie człowieka z miłowaniem Boga? Jan, jako teolog, mistyk, chce nam powiedzieć chyba najważniejszą rzecz, że chrześcijaństwo to nie jest zespół doktryn, dogmatów, ale to jest doświadczenie, w które Bóg cię zaprasza. Doświadczenie, w którym rozpoznajesz Jego Bożą miłość, Bożą dobroć, Bożą łaskę, ale jednocześnie na które musisz odpowiedzieć w konkretny sposób wobec konkretnej osoby, która jest obok ciebie. I to jest dopiero tak naprawdę teologia. I to jest tak naprawdę chrześcijaństwo. Znałem Boga kiedyś ze słyszenia. Wiedziałem, że jest w Trójcy. Mógłbym powiedzieć, że jest wszechobecny, wszechwiedzący, wszechmądry, że jest dobry i łaskawy. I nawet wydawało mi się, że coś z tego spływa na mnie. Ale dopiero wtedy, gdy ponad literki i teksty umiłuję dawcę i pozwolę otworzyć swoje serce na jego działanie, i gdy uświadomię sobie, że poznanie Boga to nie tylko poznanie literek, ale to rozpoznawanie Go w drugim człowieku, w konkretnych sytuacjach. I to, że tu w tym wszystkim objawia się zawsze i Ojciec, i Syn, i Duch, i zawsze te trzy postacie będą ze sobą ściśle związane, gdy ja będę otwierał się na działania Boga, wtedy moje życie staje się nowym. I do tego was zapraszam, ponieważ jest to wezwanie, które nie tylko Jan, ale całe Pismo do nas kieruje. Kieruje do nas wezwanie, abyśmy otwierali swoje serca na Jego łaskę, na Jego dobroć, na Jego miłość, na Jego działanie, ale także, żeby On mógł nam otwierać oczy, byśmy mogli zobaczyć ludzi, którzy są testem naszej miłości i wiary. Żebyśmy mogli w tym dostrzec ludzi, którzy są testem, egzaminem naszej miłości i naszej wiary. Niech Bóg da nam to rozpoznanie. Niech nam udzieli ze swojego ducha tak, byśmy mogli w to wkraczać każdego dnia i zobaczyć, że święto Trójcy Świętej nie jest wydarzeniem, które Kościół jakoś sobie wymyślił albo raz w roku obchodzi, żeby sobie przypomnieć, że jest Trójca, ale jest doświadczeniem, które ma być twoją codziennością. Ponieważ jaki On jest, tacy i my jesteśmy w tym świecie. Amen.